Zawsze uważałem, że celujemy o jeden most za daleko, mówił generał Browning do generała Ruyaukharta po niepowodzeniu operacji Market Garden. Mateusz Bożek przy mikrofonie, dobry wieczór Państwu, program Jak było naprawdę. Tytuł filmu w zasadzie już zdradziłem, o jeden most za daleko, 1977 rok, w reżyserii Richarda Attenborough. To film, który opowiada oczywiście o jednej z największych porażek, można chyba powiedzieć, aliantów w czasie II wojny światowej, czyli właśnie operacja Market Garden, zaplanowana przez dowódcę sił alianckich na północy, czyli Bernarda Montgomery'ego. To miała być operacja przełomowa, która zakończy II wojnę światową jeszcze przed Bożym Narodzeniem. No ale wskutek błędów popełnionych przez dowództwo jeszcze na etapie planowania, przez złą logistykę, a także przez ignorowanie wiadomości własnego wywiadu, ta operacja zakończyła się kompletnym fiaskiem. Choć Montgomery twierdził, czy miał twierdzić, że operacja zakończyła się niemal w całości sukcesem. Tyle film. A jaka była rzeczywistość? O tym porozmawiam z doktorem Jarem Osłowiakiem, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dzień dobry, panie redaktorze.
To jest film, który też, jak mówiliśmy przed naszą rozmową, on się spotkał z dużą krytyką, chociaż powiem panu, że jak ja oglądałem ten film, no kilka razy zresztą, bardzo mi się spodobał, no ale krytykom chyba nie do końca z kolei.
No tak, ten film ma specjalne miejsce, bym powiedział, w sercu polskiego widza ze względu na rolę Gina Hackmana jako generała Stawowskiego i słynną scenę, prawda, sznur, sznur na Renie. Nie zmienia faktu, że też, jak ja wspominam swoje czasy, no młodości, nie oszukujmy się, i wtedy wszyscy widzieli ten film i wydaje mi się, że nawet współcześnie, kiedy trochę mniej ludzi ogląda telewizję, ten film pozostaje jednym z tych takich klasycznych wojennych epików właśnie tych lat 60., lat 70. A co ciekawe, właśnie ja też czytając coś o tym filmie, dowiedziałem się, że krytycy w momencie jego premiery byli umiarkowanie entuzjastyczni albo chłodni w swoim przyjęciu. Jeżeli spojrzymy na te strony internetowe, które podają nam, prawda, wypadkową ocen krytyków i widzów, to jest to jeden z tych kazusów, gdzie film ma te, prawda, niezbyt dobre oceny od krytyków, ale bardzo cieszy się bardzo popularnością wśród widzów.
Widzów zupełnie inaczej.
Tak. Tutaj jest o tyle jest to ciekawe, że jednym z zarzutów krytyków przede wszystkim było to, że ten film jest zbyt rozciągnięty w czasie, co swoją drogą wydaje się widzowi kuriozalnie w jakimś sensie, bo to zwykle widzowie ponoć narzekają na długość, że są za długie filmy. To właśnie nie przeszkadzało. Tam jest cały szereg różnych zarzutów, chociażby to, że scenariusz nie jest najsprawniejszy, że aktorzy, których plejada tutaj faktycznie jest naprawdę wybitna.
Gwiazdorska obsada.
Tak, dokładnie. To w zasadzie jest jeden z tych ostatnich filmów, gdzie jest aż tak, nazwijmy, nasycony tymi gwiazdorskimi nazwiskami, bez tej jakby jednej głównej czy dwóch ról wiodących. Natomiast wynika z tego, że ci krytycy twierdzili, że, prawda, ten scenariusz jest na tyle słaby, że ci aktorzy ratują w jakimś sensie film, natomiast nie przysłania to jakby właśnie tej dłużyzny tego słabego scenariusza. Ale znowu wracając do kwestii tego, że krytycy jedno, widzowie i drugie, film odniósł sukces kasowy, też w dniu swojej premiery, więc nie jest to, znaczy w dniu, kiedy miał premierę, prawda, więc nie jest to kazus filmu, który nie odniósł sukcesu, ale po latach stał się kultowy. Tutaj od samego początku był to film oglądany, doceniany przez widzów, który potem, wydaje mi się, należnie jednak też, że tak powiem, w swoim drugim i trzecim życiu w telewizji i na różnych środkach odtwarzania też pozostaje popularny.
Tak, cały czas się pojawia. A przejdźmy teraz do tego, o czym ten film opowiada, czyli operacja Market Garden. No i tutaj doskonale widzimy, znaczy bardzo dokładnie film pokazuje, w jaki sposób ta operacja była przede wszystkim planowana. Czytaj, bierzemy trzy dywizje powietrzno-spadochronowe. Jedna, amerykańska 101, wląduje w okolicy Eindhoven, 82 ma zająć most w Nijmegen, natomiast pierwsza dywizja, brytyjska pierwsza dywizja, no i tutaj wspierana przez polską brygadę
Stosabowskiego. Polską samodzielną brygadę spadochronową.
Dokładnie tak. Ma z kolei wylądować i zająć Arnhem i tamtejszy most. Z kolei 30. Korpus Horixa na lądzie ma przejechać bodaj 100 km w dwa dni i po prostu przejechać po tych mostach, które wcześniej spadochroniarze zajęli. Ambitny plan, opanowali, bardzo ambitny plan, dokładnie tak. No ale okazało się, co też film pokazuje, że chyba zbyt ambitny.
Znaczy tutaj powiedzmy sobie, że film ma w jakimś sensie dobre źródło, bo film oparty jest na książce Corneliusa Ryana, właśnie zatytułowanej tak samo, czyli ten o jeden most za daleko, a Bridge too far. Dodajmy, że nie jest to zresztą precedens, bo Cornelius Ryan napisał też książkę Najdłuższy dzień, która, jak może pan redaktor i nasi słuchacze kojarzy, też miał ekranizację w bodajże 60. drugim roku i to był też wielki sukces. Tam swoją drogą dopiero była plejada gwiazd z Johnem Wayne'em na czele, więc tutaj w jakimś sensie kilkanaście lat później mamy pewną powtórkę, można powiedzieć, zarówno tego, że wzięto książkę Ryana, jak i także, że mamy taką plejadę aktorów. Natomiast wracając do pana pytania o tą ambitność operacji. Ona bez wątpienia była ambitna, czy za bardzo? No to oczywiście my możemy powiedzieć po niej, post factum, że tak, no jak najbardziej, bo się nie udała. Oczywiście wchodząc w szczegóły apogleci marszałka polnego Montgomery'ego, bo to on był, prawda, głównym pomysłodawcą, mogliby wskazywać na szereg różnych momentów, w których gdyby pewne sprawy potoczyły się odrobinę inaczej, to ta operacja mogłaby się udać. Bo tutaj pewne przesłanki z perspektywy alianckiej były do tego, by patrzeć na początku września 1944 roku z optymizmem na ewentualną właśnie taką operację, przebicie się do linii Renu i zajęcie przyczółka, przejście przez Ren, bo to było najważniejsze.
Tak, i zakończenie wojny do Bożego Narodzenia.
No to jest pewna taka, oczywiście też... To bardzo dobrze brzmi, prawda? Ale
tak,
pamiętajmy też,
zgadza
że
się.
I wojna światowa też miała się skończyć przed świętami. A jak z tym poszło, to wszyscy wiemy, więc przyznam, że tutaj ja czytałem o tego typu, nazwijmy, deklaracjach składanych i przyznam, że to chyba już zapalało pewne czerwone lampki u niektórych. Jak w filmie chociażby widać, prawda, w sceptycyzmie generała Sosabowskiego, granego przez Gina Hackmana.
Tak, dokładnie.
Natomiast...
A tam wszyscy chyba oficerowie troszeczkę tak zrobili wielkie oczy, kiedy dowiedzieli się, że mają po pierwsze przeprowadzić taki plan, po drugie mają tylko tydzień, żeby się przygotować do tej
Tak.
operacji.
Aczkolwiek tu dodajmy, tutaj dotyczyło to jakby samej kwestii zaplanowania, przygotowania, bo ta pierwsza armia powietrzno-desantowa, jeżeli taka jest polska nazwa, powietrzno-desantowe aliantów, one od momentu, po tym wielkim sukcesie, jakim było ich użycie w lądowaniu w Normandii w czerwcu 1944 roku, one zostały wycofane na Wyspy Brytyjskie i tam oczekiwały na kolejne operacje, które miały przeprowadzić, które były odwoływane w okresie letnim 1944 roku ze względu na szybkie postępy wojsk alianckich. Więc wśród żołnierzy i też dowódców, nie oszukujmy się, tych formacji istniała też potrzeba, chęć do przeprowadzenia takiej operacji. Więc tutaj jakby ich zaskoczenie może było bardziej związane właśnie z pewnymi dość optymistycznymi właśnie, prawda, założeniami operacji, a nie tym, że jakaś operacja dojdzie do skutku, bo oni wszyscy do poziomu generałów na to czekali. Dodajmy zresztą, że też w jakim sensie ta operacja jest efektem pewnych, nie chcę powiedzieć polityki, ale wewnętrznych, była efektem wewnętrznych gierek pomiędzy aliantami, gdyż generał Eisenhower, czyli głównodowodzący, prawda, siłami alianckimi na zachodzie, był zwolennikiem nacierania na całej szerokości frontu. Prawda, ciągnącego się bagatela kilkaset kilometrów i on uważał, że tak, prawda, napierając, popychając tych Niemców na całej długości frontu, nie pozwala się im wziąć oddechu, nie mogą się w jakichś miejscach trzymać, skoncentrować i w ten sposób, tylko to miało wadę, to było dość powolne. Z perspektywy oczywiście przeciwników tego rozwiązania, którzy twierdzili, że należy się skoncentrować w jednym miejscu i mocnym pchnięciem, no właśnie tak jak pan redaktor już powiedział, dotrzeć do Berlina, prawda, w dużym uproszczeniu. I zwolenników było przede wszystkim dwóch takich, czy apogletów tej tezy, to był Montgomery na północy i na południu tego frontu to był generał Patton, też skądinąd znane nazwisko.
Tak jest.
Panowie zresztą kompletnie się nie znosili i wiedzieli o tym, że ten drugi też ma taką ambicję i oni konkurowali o te same zasoby, bo trzeba pamiętać, że przy całej przewadze aliantów latem 1944 roku, to na przełomie sierpnia, września zaczynają się już pojawiać poważne problemy logistyczne. I tutaj nie chodziło o to, że alianci mieli na przykład za mało żołnierzy albo czołgów, ale trzeba było dostarczyć zaopatrzenie, paliwo, amunicję, no też części zamienne, chociażby kwestia przydzielenia odpowiedniej ilości samolotów, wsparcia powietrznego. To wszystko było, mimo miażdżącej przewagi aliantów, ograniczone, nie dało się przeprowadzić na przykład równocześnie dwóch potężnych uderzeń, zarówno przez Pattona i Montgomery'ego. I tutaj Montgomery w jakimś sensie postawił na swoim, udało mu się wymóc na Eisenhowerze, żeby on udzielił mu wsparcia. Choć dodajmy też ilość zaopatrzenia sprzętu, jaki on pierwotnie chciał, była większa, więc oczywiście potem był argument, że nie dostał wszystkiego, co mógł.
Między innymi samolotów transportowych tam było za mało, dlatego też
No
nie
właśnie.
wszystkich spadochroniarzy od razu zrzucono. No to jakby pierwszy ten błąd wytykany, że tych samolotów po prostu było za mało i przełożenie na kilka, jeżeli dobrze pamiętam, na dwie czy na trzy doby zrzucenia tych spadochroniarzy, no to jakby zniwelowało całkowicie element zaskoczenia dla Niemców.
Tak jest. Kolejnym problemem, ale o którym wiedzieli planiści i potem uczestnicy tej operacji, to była pogoda. Tutaj niektórzy wprost mówią, że te 2 czy 3 dni złej pogody, które nastąpiły od drugiego dnia operacji, to było to, co zmieniło jej przebieg. Oczywiście to jest kwestia tego, czy jeżeli wiedziano, bo przecież zwłaszcza RAF brytyjski miał swoich meteorologów, mieli prognozy, skoro wiedziano, że będą tego typu problemy, to czy należało przeprowadzać operację, prawda? Natomiast oczywiście pogoda faktycznie jest, jak była jakimś argumentem, była niewątpliwą przeszkodą, zresztą w samym filmie to też jest przecież podkreślone,
Tak.
zarówno w kwestii tego, że te zrzuty zaopatrzenia były niedokładne, jak i mamy bezpośrednią scenę, kiedy generał Sosabowski rozmawia z brytyjskim oficerem RAF-u właśnie, który tłumaczy mu o tym, że są te mgły na lotniskach. Na propozycję, żeby przewieźć jego żołnierzy na lotniska, gdzie nie ma mgły, stwierdza, że mgła się przemieszcza
I tam
i
też
nim
może
oni ich
być.
przerzucą, prawda, to ta mgła może przesunąć się właśnie na te lotniska, więc musimy czekać. No a problem w operacjach powietrzno-desantowych jest taki, że czekanie czy zwlekanie z czymś to jest największy wróg rzeczonych operacji, więc tutaj ta pogoda bez wątpienia też była kolejną rzeczą, która aliantom przeszkodziła.
Rozumiem, że też alianci, a przynajmniej Montgomery, zlekceważył, zignorował dane wywiadu. Bo tam też mamy taką scenę, kiedy akurat to był generał Browning. Kiedy pokazano mu zdjęcia lotnicze z tego terenu, gdzie spadochroniarze mają się udać, to tam pojawiły się czołgi i wozy pancerne. No i ten oficer mówi do generała Browninga, że przecież tam jest jakaś dywizja, czy tam są po prostu wojska pancerne, tak? No
Wojska
spadochroniarze spadną,
pancerne.
dokładnie, spadną po prostu na lufy czołgów. A Browning mówi, że nie, one są wszystkie na pewno zepsute. No ale przecież gdyby były zepsute, to Niemcy by ich nie chowali w lesie. Nie, to na pewno taka standardowa procedura, nic tym spadochroniarzom
Tak,
nie
tak, tak,
grozi.
tak.
No i tak to
Znaczy,
wynika z
wie pan
filmu.
co, ja myślę, że nawet jakby były popsute i w naprawie, to Niemcy i tak by chowali w lesie. Natomiast to jest scena z majorem Brianem Urquhartem,
Dokładnie
notabene
tak.
bez związków rodzinnych z generałem Urquhartem, granym przez Sina Connery'ego, który dowodził pierwszą dywizją spadochronową brytyjską. Natomiast to był oficer wywiadu, który właśnie niepokoił się potencjalną możliwością tego, że tam stacjonują o wiele silniejsze jednostki niemieckie niż alianci, alianckie dowództwo zakłada. I on wysłał właśnie ten samolot, cały szereg lotów zwiadowczych i przyszedł z tymi materiałami do generała Browninga. Tu dodajmy, mamy pewną kontrowersję, bo część tych zdjęć zaginęła potem. Jedyne, jakie mamy, przedstawiają już przestarzałe czołgi należące prawdopodobnie do jednej z jednostek rezerwowych niemieckich. No powstaje pytanie, dlaczego akurat to zdjęcie w brytyjskich archiwach się zachowało, a inne, jak wspomniałem, zaginęły. Tu dodajmy, że może od razu powiem, żeby nie bawić się w jakieś, prawda, podchody z naszymi słuchaczami. Marszałek Montgomery po wojnie, oficerowie jego sztabu nadzorowali pisanie historii brytyjskiej, oficjalnej brytyjskiej historii przebiegu działań na froncie zachodnim. Czego efektem jest specyficzna forma pisania, czy też specyficzne argumenty, których się używa, czy ukrywanie pewnych rzeczy właśnie co do przebiegu działań wojennych, zarówno pod Arnhem, czy ogólnie operacji Market Garden, ale także później w 1945 roku, kiedy będzie kolejna wielka operacja powietrzno-desantowa Varsity, gdzie też generał Montgomery, wtedy już chyba feldmarszałek Montgomery, zaplanował operację i według oficjalnej historii i oficjalnych map ona doskonale się udała. Mamy natomiast materiał zdjęciowy, który pokazuje, że tam było o wiele bardziej chaotycznie i mniej sprawnie niż nam oficjalna historia brytyjskiej armii to sprzedaje. To też w jakimś sensie powoduje tą rzecz, o której wspomniałem chyba na początku, że ta, czy też może panu redaktorowi, nim zaczęliśmy, więc powtórzę tutaj, że opinie na temat operacji Market Garden, one cały czas w jakimś sensie się zmieniają, to cały czas żyje jako taki temat żywy i zmienny. To nie jest jedno z tych starć, które dostało w latach 60. swoją, że tak powiem, taką ostateczną monografię i od tego czasu w zasadzie to tam wiele nowego nie wychodzi. Tutaj mamy autorów, którzy regularnie piszą nowe rzeczy, docierają do nowych dokumentów albo interpretują je na nowo, więc ta operacja cały czas budzi bardzo żywe emocje, nie tylko w Polsce ze względu na udział Polaków, ale też i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii. Natomiast zgadzam się z tym, co było na początku, by alianci nie doceniali Niemców, uważali, że oni pchają przed sobą. Nie wierzyli, że Niemcy z tych małych grupek uciekinierów będą w stanie zmontować w jakimś krótkim okresie czasu wartościowe jednostki. Tymczasem Niemcy byli w stanie to zrobić właśnie we wrześniu 1944 roku i te takie formowane ad hoc jednostki, przemieszane z bardziej elitarnymi, regularnymi oddziałami SS i spadochroniarzy, były później w stanie właśnie stawić dość stanowczy opór.
Na Pod Arnhem z kolei pojawiły się, no właśnie, dwie dywizje pancerne SS. Tylko z tego, co mówi film, to te dywizje znalazły się troszeczkę tam jakby z przypadku, bo spodziewano się, że Rundstedt chyba to mówi, że spodziewano się ataków ze strony Pattona, jako tego lepszego od Montgomery'ego. No i
Tak.
dlatego te dywizje przeniesiono bardziej na północ, właśnie do Holandii.
Tu dodajmy te dwie dywizje pancerne SS, które faktycznie tam były, ale to też jest jeden z tych kazusów, których trzeba sobie wprost powiedzieć,
Znaczy, ja tylko dokończę,
że
tylko wytłumaczę, że one zostały tam
tak.
przeniesione, żeby one odpoczęły.
Odpoczęły wydaje mi się terminem odrobinę nieadekwatnym, z tego względu, że trzeba sobie wprost powiedzieć, że po walkach we Francji to te dywizje pozostawały na poziomie 20-25% swoich stanów wyjściowych. One de facto zostały wycofane do Holandii do odbudowania, a nie odpoczynku, tudzież do odpoczynku tych, którzy przeżyli i ewentualnego właśnie zgarniania tych niedobitków, które miały docierać, bo te dywizje też nie dotarły tam w zwartej formie, tylko mniejszych grup żołnierzy, którzy po prostu tam się koncentrowali. I też ilość czołgów, jakie one posiadały, była bardzo ograniczona, bo jedna z nich posiadała bodajże chyba dwie Pantery, a druga kilkanaście Panzerów czwórek. Z punktu widzenia tych czołgów, tak, które są tutaj istotne, zwłaszcza z perspektywy spadochroniarzy, którzy mieli ograniczone możliwości ich zwalczania. Wydaje się, że bardziej istotniejsze było to, że główną kwaterę, główną kwaterę, swoją kwaterę główną w Oosterbeek, czyli w mieście na zachód od Arnhem, już po północnej stronie Renu, miał feldmarszałek Model,
Model, tak.
który sam zaczął ściągać wszelkie dostępne oddziały pancerne, jakiekolwiek pojazdy, jakie był w stanie znaleźć z najróżniejszych jednostek, właśnie w rejon Arnhem. On dość słusznie, dość bardzo szybko określił zadania jakby i cele aliantów. A to było tyle istotne, że jedną z tych rzeczy, która gra na korzyść wojsk powietrzno-desantowych, jest chaos i zaskoczenie przeciwnika, który nie wie, co się dzieje, gdzie i jaki jest cel. Tutaj model bardzo szybko określił te, że celami są te mosty, a zwłaszcza most Arnhem i most Nijmegen. Jakby celem jest następnie z użyciem tych mostów wdarcie się właśnie, przejście przez Ren. I podjął środki już pierwszego dnia, by temu zapobiec. Więc tutaj jakby można powiedzieć ten zaskoczenie, tak, czy oczekiwanie, że Niemcy nie będą wiedzieli, po co ci spadochroniarze zostali zrzuceni, to już pierwszego dnia zniknęło. Tu dodajmy jeszcze, że był ten wątek, że mieliśmy scenę w filmie, gdzie niemiecki żołnierz znajduje w rozbitym szybowcu plany tej
No i
operacji.
właśnie miałem zapytać, czy rzeczywiście Niemcy jakby wiedzieli, co dokładnie alianci szykują?
Tu jest pytanie, bo ja pamiętam, że czytałem o tym, że faktycznie Niemcy zdobyli te plany z ciała jednego z amerykańskich oficerów, który nie powinien był ich wziąć ze sobą. Natomiast tutaj jakby w samym filmie jest trochę prawda, już nie pamiętam, czy te plany trafiają do Modella, czy do von Rundstedta, ale on je odrzuca, że to jest jakby aliancka taka prowokacja, prawda, one są fałszywe. One mają tylko nas prowadzić w błąd.
Tak.
Na,
I to model
natomiast
chyba
na
mówi.
to, tak, no, któryś z tych, prawda, głównych dowódców niemieckich. Natomiast nie zmienia faktu, że od pierwszego dnia Niemcy wiedzą, co alianci chcą osiągnąć. I nawet tymi bardzo takimi prowizorycznymi ad hoc formowanymi, ściąganymi oddziałami, w zasadzie jakimiś namiastkami oddziałów czasami, oni są w stanie już aliantom od pierwszego dnia stawiać opór, nie zawsze skutecznie, ale jakby ten element zaskoczenia, niepewności co do zamiarów przeciwnika jest utracony już pierwszego dnia.
No a do tego jeszcze z tego, co pokazuje film, Niemcom pomogły problemy logistyczne u aliantów. Chodzi im przede wszystkim o to, że ten 30. Korpus miał poruszać się w zasadzie tylko jedną drogą, na której były niesamowite korki. Poza tym jeszcze wszystkie te grupy, wszystkie, no przynajmniej ta pierwsza brytyjska dywizja powietrzno-desantowa ma ogromny problem z łącznością, ponieważ te radia no są, jak to też żołnierze mówią, po prostu do wyrzucenia, bo nie da się z nimi nic zrobić, nie da się w ogóle z nikim połączyć.
Zgadza się. Znaczy problemem nawet, bo to, że korki były chyba najmniejszym problemem, choć oczywiście istotnym, prawda? Natomiast po pierwsze faktycznie, jak pan redaktor powiedział, tam była jedna droga, taka główna, na której mogły operować i same dywizje, które miały, prawda, te pancerne i zmechanizowane, które miały dotrzeć do spadochroniarzy, no i cała logistyka, która miała je zaopatrywać. I kwestia była raz, że tej pojedynczej drogi, a dwa tego, że Niemcy w czasie tej operacji cały czas próbowali z kierunku wschodniego kontratakować na tą drogę i oni ją nawet zdołali w pewnym momencie, chyba w drugim albo trzecim dniu operacji, przeciąć na krótki okres, ale samo zagrożenie tego, że nagle mogą się pojawić niemieckie pojazdy, czy niemieccy żołnierze z panzerfaustami po prostu, już sprawiało, że to wszystko funkcjonowało o wiele wolniej. Sama też świadomość zagrożenia, kwestia tego, że Niemcy czasami byli w stanie też artylerii ostrzeliwać tą drogę, no to wszystko sprawiało, że to szło o wiele wolniej. No dość powiedzieć, że tam już pierwszego dnia w zasadzie było, prawda, opóźnienie, niezależnie od tego, że tam z tych mostów na tych węższych kanałach i rzekach, ten jeden w sale, jak dobrze pamiętam, został wysadzony. Zresztą w filmie jest pokazane, prawda, gdzie mamy tych biegnących Amerykanów. Tam co prawda było odrobinę bardziej dramatycznie, bo tam Niemcom udało się go wysadzić, bo była bateria przeciwlotnicza obok niego umieszczona. Nie zmienia faktu, że tutaj te węższe cieki wodne Brytyjczycy byli w stanie dość szybko z mostami pontonowymi albo jakimiś swoimi, prawda, inżynierskimi pokonywać. Nie zmienia to faktu, że zagrożenie tej drogi, no i konieczność faktycznie budowania, przedzierania się inżynierów przez oddziały, prawda, bojowe, żeby te nowe mosty postawić, no to wszystko sprawiało, że to coraz bardziej się opóźniało. Choć od razu dodajmy, mimo opóźnień wydaje się, że cały czas tam była pewna szansa jednak, by do Arnhem dotrzeć na czas.
No, z tego, co mówił Montgomery później, to znaczy z tego, co też mówi generał Browning w filmie, to no właśnie, Montgomery uznał, że ta operacja Market Garden udała się w 90%, że nie udało się w zasadzie tylko tego mostu w Arnhem zająć. Tak. Chociaż tam też się toczyły boje, bo tam przecież był drugi batalion tej pierwszej dywizji brytyjskiej. No i tam z tego, co mówi film, no były potworne, brutalne strasznie walki. Niemcy próbowali kontratakować, potem Brytyjczycy próbowali kontratakować, ale to się nie udawało i takie nierozstrzygnięte starcia cały czas były w tym Arnhem. Aż w końcu Brytyjczycy musieli się wycofać, bo nie dali rady przełamać tego oporu niemieckiego.
Tak. Drugi batalion podpułkownika Frosta, który uchwycił północny brzeg mostu w Arnhem. Tu mieliśmy taką dość kuriozalną sytuację, w której jakby alianci nacierali od południa i Niemcy na sam most w Arnhem też nacierali od południa. Natomiast ten drugi batalion, on został prawie w całości, albo zginął, albo dostał się do niewoli, bo on też był jedyną jednostką, która tam dotarła w ten rejon. Reszta pierwszej dywizji spadochronowej brytyjskiej nie był w stanie się przedrzeć i oni potem musieli cofnąć się z powrotem do wspomnianego już Osterbrück na zachód od Arnhem. Natomiast tutaj przy tych 90%, tak, o udanej operacji, to jeżeli tak to mierzyć, to można by powiedzieć, że w takim razie to w zasadzie sukces, tylko to jest trochę tak, jak ja studentom mówię o rosyjskiej, czy też wcześniej sowieckiej narracji na temat wyścigu kosmicznego. Że no, oczywiście liczy się, kto prowadzi przez cały wyścig i są checkpointy, tego typu rzeczy, ale ostatecznie liczy się, kto przekroczy mecze. Więc tutaj podobnie, zdobycie wszystkich wcześniejszych mostów z punktu widzenia całej operacji było bez znaczenia, jeżeli nie zdobyło się tego finalnego, najważniejszego. No a tutaj właśnie też trzeba powiedzieć, że najdłużej, można powiedzieć, alianci zatrzymali się na moście w Minegen, który miał być opanowany już pierwszego dnia, a został opanowany dopiero w dniu bodajże czwartym.
No i tam też, jak przyjeżdżają te czołgi z 30 Korpusu, to oni zaraz za tym mostem musieli się zatrzymać, bo jak tłumaczą
Tak.
Brytyjczycy, nie możemy iść tymi czołgami bez piechoty, która gdzieś tam jest uwiązana walkami, bo nas wystrzelają jak kaczki. No i z
Tak, no
kolei
tam
też nie
jest ta
można pomóc
scena.
kolejnym żołnierzom.
Tam jest ta scena, gdzie major grany przez Roberta Redforda bodajże jest tym zarzutem. On tam pada ten zarzut, że zatrzymaliście się na
Na
herbatkę.
herbatkę, tak
No
jest.
tak. No tu dodajmy ten zarzut. On pokazuje pewne różnice kulturowe, ale sam sobie nie jest o tyle uczciwy, że po pierwsze, bo to chodzi o czołgi, które pokonały Mosninę-gen.
Tak.
Natomiast problem polega na tym, że faktycznie czołgi, które pokonały ten most, one od razu były zaangażowane w walkę z Niemcami. I nie było tak, że po pokonaniu, bo tam pada takie sformułowanie, że u tego oficera, któremu nie udało, niemieckiego, któremu nie udało się wysadzić mostu, że mój Boże, pomiędzy nimi a Arnhem już nic nie ma, kto ich
Tak jest.
powstrzyma?
Nikt.
W rzeczywistości tam już były oddziały, które były w stanie powstrzymać, i te czołgi tam zatrzymały się w takiej wiosce, chyba pół kilometra, jak dobrze pamiętam, od samego mostu w Nijmegen. Kwestia jest taka, że one się musiały zatrzymać, i argument o tym, że one czekają na piechotę, na przykład był związany z faktem, że ten most, gdzie w filmie mamy zresztą pokazanych tych Niemców na tych dźwigarach mostu. I tych, którzy tam montowali ładunki wybuchowe, i tych, którzy tam strzelali. Tam jeden spada zresztą z typowym Wilhelm Screamem, prawda,
Tak.
z kina. Po walkach ostatecznie zakończonych, tam naliczono 180 ciał Niemców na tym moście, na tych dźwigarach, na różnych elementach. Więc to nie jest tak, że tam jacyś pojedynczy żołnierze, którzy tam, prawda, sobie pojedyncze strzały oddawali, a alianci mogli przejechać. I faktycznie ta piechota tam była uwiązana dość długo, bo też troszkę inaczej niż w filmie, mi się wydaje, tam z tego, co kojarzę, to ci spadochroniarze amerykańscy, oni nie brali udziału w bezpośrednich walkach o ten sam most. Więc jakby tutaj troszeczkę jest tak, że te czołgi po pokonaniu mostu, no właśnie zaraz się zaczął ostrzał z Panzerfaustów, walka z bliskiej odległości. To nie było takie proste. I oczywiście z perspektywy tego, że te czołgi stanęły, no to z naszej późniejszej perspektywy można powiedzieć, a gdyby one pojechały dalej? No to jest pytanie, z czym by się zetknęły w samym Arnhem, na południowym brzegu Renu, i czy po drodze nie spotkałyby na przykład kilku tygrysów, które tam już w tej okolicy były i następnego dnia zostały zniszczone z kolei w alianckiej zasadce, no ale to jest osobna kwestia. Natomiast bardzo ważne są te radia, o których pan wspomniał, bo faktycznie w zasadzie spadochroniarze zrzuceni, zwłaszcza na tym północnym kawałku, czyli Brytyjczycy w Arnhem, tam nie było praktycznie żadnego kontaktu radiowego. Tam podejmowano różne próby, natomiast okazało się, że bardzo urwany albo nieistniejący jest zarówno kontakt wewnątrz samej dywizji, bo okazało się, że tam odległości i jakieś utrudnienia też techniczne są takie, że jakby ta komunikacja krótkozasięgowa, tak ją nazwijmy, nie działała. Nie było też połączenia z światem zewnętrznym, można by tak powiedzieć, czy Wielką Brytanią, czy dowództwem, prawda, za linią frontu. Tam były, co prawda, zrzucone też dwa jeepy ze specjalnymi umknęło mi teraz proste słowo, jak mamy falę krótkiego i długie i
Dalekiego?
krótkie, prawda. Tak, to były dwie radiostacje na tych jeepach, jedna została szybko zniszczona, druga uległa uszkodzeniu, ją porzucono, ale i tak się nie udało uruchomić do tego momentu. Czego efektem było, wydaje się dość istotne, to, że ci spadochroniarze przez całą w zasadzie bitwę byli pozbawieni wsparcia powietrznego, co biorąc pod uwagę absolutną dominację aliantów w powietrzu, mogło być kluczowe. Bo to w zasadzie mamy też te sceny, kiedy im tam zrzucają te niecelnie zresztą dość te zasobniki, prawda?
Tak.
W jednym z nich są berety. Ja teraz nie odpowiem, czy zakładam, że ta scena została wzięta z samej książki i Ryan musiał się na coś powołać, prawda? Że z jakiegoś powodu uznano, że nowa partia beretów będzie bardzo istotna, prawda? Natomiast nie wiem, na ile to jest pewna licencja poetyka mająca pokazać daremność całości. Natomiast tak czy inaczej, tego wsparcia powietrznego, które widzimy na przykład przy natarciu 30 Korpusu, Ono wręcz jest, można powiedzieć, tam pokazane jako takie dość decydujące, bo mamy te natarcie na tą pierwszą linię niemiecką w tych drzewach, mamy te działa przeciwpancerne, one w zasadzie masakrują te czołgi, dopóki nie przylatują samoloty, nie zrzucają bomb i wtedy z lasu wychodzą
Tak,
poddające się
zgadza
Niemcy,
się.
prawda? No i tych samolotów nie było nad Arnhem. Dodajmy jeszcze, że kuriozalnie, tam chyba w 4. albo 5. dniu bitwy, teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ale tam była sytuacja, w którym była próba brytyjskich samolotów zrzucenia zaopatrzenia, na którą udało się niemieckiemu dywizjonowi myśliwskiemu ją dopaść i zastrzelić kilkanaście maszyn. Bo tam była taka sytuacja, że niby cały czas było lotnictwo myśliwskie, alianckie w okolicy, ale wtedy amerykańska grupa powietrzna się spóźniła i akurat w tą lukę wleciały niemieckie samoloty. Więc wręcz mieliśmy odwróconą sytuację, czyli to, że w tym kluczowym miejscu tej bitwy, tej operacji, to Niemcy mieli, można powiedzieć, lepsze wsparcie powietrzne niż ich przeciwnicy, mimo tego, że w ogólnym, prawda, rozumieniu frontu zachodniego dominacja w powietrzu była absolutnie po stronie alianckiej.
Już tak kończąc powoli, ja bym podsumował to polskim wątkiem, tą naszą rozmowę, bo
Tak
Sosabowski w
jest.
filmie najbardziej jest przeciwny temu planowi, tym planom, no i też w sumie najbardziej, tak mówiąc kolokwialnie, się mu potem oberwało, bo z tego co czytałem, to generał Browning właśnie znalazł sobie kozła ofiarnego w postaci Sosabowskiego i to jego oskarżyło o niepowodzenie tej operacji.
Tak, znaczy powiedzmy sobie tak, w filmie jako takim tego nie ma. Wydaje
Nie ma
się
tego,
zresztą, że
tak.
książka, tak, że książka Ryana to było jedno z tych, może nie pierwszych, ale to była jedna już z tych książek, która w jakimś sensie podważała próbę zepchnięcia odpowiedzialności na Polaków. Co dodajmy, od samego początku było takim trochę, no, jak to się mówi, kłamstwo ma krótkie nogi.
Tak.
Jeżeli Polaków zrzucono tak późno, oni byli brygadą, czyli najmniejszą z tych, prawda, wielkich jednostek, które tam brały udział, i tak dalej, i tak dalej. Od początku z tym argumentem było bardzo kiepsko. Natomiast tak, w tamtym momencie faktycznie Brytyjczycy starali się to zrzucić na i Sosabowskiego personalnie. Tutaj dodajmy, że akurat Sosabowski miał zawsze opinię oficera takiego bardzo szorstkiego, tudzież nie, prawda, mówiącego wprost, także względem przełożonych, co mówiąc wprost jest dobre, ale wymaga odpowiednich przełożonych. Tutaj zresztą wydaje się, że to nie przeszkadzało Brytyjczykom do momentu, kiedy właśnie pojawiła się taka klęska i trzeba było znaleźć kogoś, kto by, mówiąc wprost, wziął to na siebie. Montgomery, co prawda, przyznał się, że nie docenił pewnych rzeczy i popełnił błędy, nie zmienia faktu, że koniec końców stwierdzał, że jest tak czy inaczej zwolennikiem tej operacji. I jak pan już powiedział, tak, w 90% była
Tak.
sukcesem. Dodajmy, że mamy taką dość ciekawą reakcję ze strony było, nie było, ale księcia Bernharda, księcia Niderlandów, który stwierdził, że kiedy tam pytano go o tą wypowiedź, stwierdził, że jego kraj już nigdy więcej nie może sobie pozwolić na sukces w wykonaniu marszałka Montgomery'ego. Tak, więc podobnie zresztą co do tych 90% wypowiedział się Brytyjczyk, oficer lotnictwa, który był w sztabie Eisenhowera jako przedstawiciel Wielkiej Brytanii, który stwierdził, że jak się zeskoczy z klifu, to też ma się bardzo wysoką, prawda, tę ratio sukcesu do momentu, kiedy w ostatnich kilku calach uderza się w ziemię. Więc od początku że tak powiem, był mocny sceptycyzm czy pewne wątpliwości co do argumentacji ze strony Montgomery'ego, ale tu dodajmy też, że była pewna kwestia później powojenna, zwłaszcza to, co wspomniałem, czyli to, że sztab Montgomery'ego był głównym źródłem piśmiennictwa oficjalnego brytyjskiego na temat tego, jak przebiegały walki na zachodzie. Więc tutaj faktycznie Polacy zostali w jakimś sensie tym kozłem ofiarnym. To się tam w jakimś sensie potem też przenosiło na pewne rzeczy jeszcze nawet kilkadziesiąt lat później, aczkolwiek tutaj dodajmy, że być może Brytyjczycy, zwłaszcza Montgomery, szukali też kozła ofiarnego, bo nie chcieli na przykład wprost wskazać, że bardzo poważnym opóźnieniem i dużym problemem w przebiegu całej operacji było bardzo późne opanowanie mostu w Nijmegen, który, jak wspomniałem, powinien był być zdobyty pierwszego dnia, a nie zdobyli go Amerykanie. Tak, czy 82. Dywizja pod generałem Gavinem, który był na miejscu i Tam była jakaś forma problemu komunikacyjnego i Amerykanie zwyczajnie do tego mostu nie doszli, mimo że powinni byli i mieli możliwość. A efektem tego było to, że Niemcy zamiast kilkunastu strażników na tym moście, mieli tam potem już batalion rozpoznawczy SS, który był w stanie Amerykanów odpierać przez kolejne dni. No i dopiero właśnie tego czwartego dnia mieliśmy tą całą przeprawę i czołgi przejeżdżające przez most i tak dalej. Więc wydaje się, że być może tutaj motywacją obarczenia Polaków odpowiedzialnością było też to, że Brytyjczycy no jakby wiedzieli, że nie mogą zrzucić winy na Amerykanów, zwłaszcza jeżeli jeszcze mamy całą słabość planu zaplanowanego przez Montgomery'ego, tak, który miał być w narracji ówczesnej, nazwijmy brytyjskiej, takim brytyjskim Pattonem, tak, takim
Tak.
najbardziej chodliwym nazwiskiem. Więc no niestety tutaj wiele rzeczy sprzysięgło się przeciwko Sosabowskiemu i jego ludziom.
Doktor Jary Masłowiak, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński opowiadał o filmie O jeden most za daleko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia.